Cześć! Tu podcast W Tę Piosenkę, podcast poświęcony musicalom. Dawno nas nie słyszeliście, ale jak teraz nas usłyszycie, to będzie najlepszy show w historii. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiarczuk, na pewno mnie znacie jako zwierzę popkulturalnego, a po drugiej stronie siedzi...
Patrycja Mucha, cześć i czołem.
Słuchajcie, dzisiaj jest musical, który jest niedoskonały, nieidealny, będzie miał mnóstwo uwag, ale kiedy tak rozmawiałyśmy przed nagraniem, to wyszło nam, że obie mamy sentyment albo do jego filmowej wersji, albo do nagrania z piosenkami i będziemy drążyć i zastanawiać się, co w nim jest dobrego, złego, wspaniałego albo najlepszego na świecie. I teraz Patrycja, powiedz naszym gościom, naszym słuchaczom, o czym będziemy rozmawiać.
Będziemy rozmawiać o filmie Król Rozrywki albo jak to woli The Greatest Showman. Filmie, który wydaje mi się jest jednym z nielicznych przejawów tego, że Ameryka potrafi jeszcze wydać z siebie oryginalny musical, który nie będzie remake'iem albo ironicznym komentarzem do gatunku musicalowego. No ja się bardzo cieszę, że o nim rozmawiamy, bo jakoś tak mam wrażenie, że ta dyskusja może być ciekawa, bo ten film rzeczywiście nastręcza wielu problemów. Ten film jednocześnie bywa bardzo, bardzo grzeszną rozrywką. I na różnym poziomie, i dla naszych uszu, i dla naszych oczu. Jest to też film, który oczywiście dużą część swojej charyzmy albo uroku czerpie z tego, że gra w nim Hugh Jackman, a to jest jeden z moich trzech absolutnie najbardziej ukochanych aktorów wszechczasów. I nie będę więcej mówić, ale chciałam tylko to powiedzieć, że być może będę trochę nieobiektywna.
Znaczy ja chciałabym powiedzieć, że to jest chyba ten moment, że miałam kiedyś kilkuletnią poważną obsesję na punkcie Hugh Jackmana. I widziałam z nim absolutnie wszystko, łącznie z bootlegami występów na Broadwayu i z odcinkami australijskich seriali, których chyba już nikt nie widział. I także z drobniutkimi klipami jego występu w musicalu Webera, w Bulwarze Zachodzącego Słońca. On tam śpiewał główną rolę. I są takie malutkie fragmenty, które można obejrzeć, więc tak, być może powinniśmy kiedyś nagrać zupełnie osobny odcinek o o drobnych fascynacjach Hugh Jackmanem. No dobrze, ale o czym jest The Greatest Showman, czy Król Rozrywki? Ja mam takie wrażenie, że ja w tym podcaście mam jedną główną rolę i to jest próba streszczania bardzo szybko fabuły.
Ale to jest bardzo dumna musicali. Rola, doniosła rola i ważna rola. Nie ma co deprecjonować.
Tak, naszym głównym bohaterem jest P.T. Barnum. I wydaje mi się, że P.T. Barnum jest trochę taką podwójną postacią. To znaczy z jednej strony była to rzeczywiście realna postać historyczna, ale z drugiej strony jest to także postać głęboko zakorzeniona w popkulturze. Jako ten, jeden z twórców amerykańskiej rozrywki, być może niekoniecznie najbardziej uczciwy, ale z drugiej strony najbardziej skuteczny, który rozgryzł, jak się dostać do serca widowni. I tu oglądamy pewną wersję jego życia i to od razu może musimy powiedzieć chyba, i jest to bardzo ważne, że aczkolwiek teoretycznie mówimy o postaci historycznej, to w istocie jest to trochę fantazja na temat. I poznajemy jego drogę, dosłownie od ulic do oper, ponieważ poznajemy go jako młodego chłopaka, który po śmierci ojca traci wszystko, ale przede wszystkim jest bardzo, bardzo kocha swoją przyszłą żonę, do której pisze listy jeszcze jako dzieciak i z którą w końcu bierze ślub. Ona jest dobrze urodzona, ona pochodzi z majętnej rodziny. Poznajemy go już na takim etapie życia, na którym już wziął ten ślub, już ma dwie córeczki, jest już człowiekiem, który ma jakieś życiowe ambicje i na skutek różnych okoliczności, nie chcę tu streszczać całego musicalu, zbiera grupę takich osób, które normalnie znajdowałyby się gdzieś poza granicą społeczną, ponieważ są to osoby, które inaczej wyglądają i tworzy z nich trupę teatralną.
Dzisiaj byśmy powiedzieli chyba osób nienormatywnych po prostu. Wszystko, co wychodzi poza normę.
Nienormatywnych, bardzo pięknie, tak. I tworzy z nich taką grupę teatralną, i zaczyna odnosić coraz większe sukcesy. No i im większe te sukcesy, tym bardziej odciska się to na jego życiu rodzinnym, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawia się pewna piękna śpiewaczka, która pozwala naszemu głównemu bohaterowi skoczyć wyżej, jakby przejść od tego świata cyrku, na te operowe salony, ale oznacza to, że być może narodzi się tam jakieś uczucie, być może nie poświęca już tyle czasu swojej ukochanej żonie. W tle mamy oczywiście jeszcze wątek jego wspólnika, który pochodzi z bardzo dobrej rodziny, no ale postanawia niemalże dosłownie uciec z cyrkiem, zostaje wspólnikiem, zakochuje się w pięknej cyrkówce, bo jest to wątek, który się musi pojawić, jak jest cyrk, musi się pojawić ktoś, kto się nieopatrznie zakocha w pięknej cyrkówce. I ogólnie jest to taka historia, która łączy z jednej strony próbę jakiejś takiej trochę magicznej rekonstrukcji historii właśnie tego sukcesu Pity Barnuma. Jest to także historia poniekąd familijna, bo mamy tutaj no dosyć duży wątek tego, że w imię tej kariery i w imię tych wszystkich zaszczytów główny bohater odsuwa się coraz bardziej od swojej rodziny. No i czy znajdzie drogę z powrotem? Tego dowiecie się, jak obejrzycie film. I wydaje mi się, że tak udało mi się stracić chyba wszystkie wątki. Chyba o niczym nie zapomniałam.
Myślę, że nie. Myślę, że to jest właśnie taki PG-13 film, który można streścić właśnie w takich ogólnych słowach jak rodzina, miłość, właśnie, przyjaźń. Te wszystkie takie wielkie tematy familijnego kina. Wydaje mi się, że gdyby, nie wiem, nie było jeszcze wątku rasowego albo podpaleń, to totalnie by to leciało w sobotę na Pulsacie w latach 90., gdyby ten film wtedy powstał.
Tak, rzeczywiście to jest prawda. Jest to film, biorąc pod uwagę, w jakim środowisku się rozgrywa się w środowisku cyrkowym, rozrywkowym, czyli takim, które potrafi być bardzo bezwzględne, ale także bardzo transgresyjne, no to to jest bardzo grzeczna produkcja, tak? To znaczy, no, ewentualnie Zac Efron smoknie Zendaya. No, to jest jakby szczyt napięcia tutaj i przekroczeń, jakie możemy znaleźć. Chociaż to nie jest żadne przekroczenie, jak dwoje ładnych ludzi się całuje, więc jakby to tyle. Jakby rzeczywiście można zabrać dzieci.
Podobno zresztą Zac Efron powiedział, że to jest jego ulubiony pocałunek ze wszystkich pocałunków filmowych, jakich miał okazji doświadczyć. Obok pocałunku na planie chyba z Słonecznego Patrolu z Dwayne'em Johnsonem?
No jakby nawet jestem go w stanie zrozumieć, chociaż jak oglądałam zakończenie, bo od razu tutaj spoiler, pocałunek dzieje się na zakończenie filmu, to pomyślałam sobie, że powinien być podgatunek filmów. Filmy kończące się tym, że Zac Efron całuje bohaterkę. Filmy musicalowe, więc Hairspray też by się pod to łapał.
Absolutnie, absolutnie.
Ale jakby mamy cały odcinek o Zacu Efronie i o naszej małej fascynacji jego karierą, także musicalową, więc odsyłamy was do niego. Natomiast trzeba od razu powiedzieć, że Król Rozrywki jest pod wieloma względami musicalem wyjątkowym. Jak Patrycja wcześniej powiedziała, dowodem na to, że Hollywood w tym świecie musicali się kompletnie nie zastało i nie potrafi tylko, nie wiem, albo robić remake'ów, które wychodzą lepiej albo gorzej, no ale jest w stanie stworzyć coś, co będzie w jakiś sposób hołdem dla klasyki, ale będzie miał już ten taki nowy wydźwięk. I nie jest też La La Landem, który w tym swoim hołdzie dla klasyki jest absolutnie nieoryginalne, a czasem mdły. I to zażarło, że się tak wyrażę, ponieważ no, Król Rozrywki był także przebojem. I to jest też taki sygnał, że musicale jak najbardziej są w stanie zebrać dużą widownię, tylko trzeba umieć się zgubić.
I to jest też taki moment, w którym ja chciałabym trochę o historii tego filmu powiedzieć, bo ona też jest ciekawa. To znaczy, to jest film, który był 9 lat w produkcji, czyli myślę, że już podchodzi pod to producenckie piekiełko, Development Hell, jak się o tym mówi w języku angielskim. Już w 2009 roku powstał pomysł na to, żeby ten film zrealizować i Hugh Jackman był w sumie prowodyrem w ogóle całego przedsięwzięcia. I w sumie ten pomysł też powstał dlatego, że Hugh Jackman wykonał ten wspaniały, legendarny numer oscarowy z Anne Hathaway, z małym udziałem Anne Hathaway na gali oscarowej. Nie wiem, czy to już powiedziałam. W każdym razie to był taki impuls i od 2009 roku gdzieś tam produkcja tego filmu sobie trwała, piosenki się pisały, szukano reżysera. Hugh Jackman spotkał reżysera tego filmu, który nazywa się Michael Gracie. To jest jego debiut filmowy. Na planie jakiejś reklamówki czy jakiegoś innego teledysku, co zresztą myślę, o czym będziemy mówić w kontekście właśnie tego zaplecza twórczego reżysera, dlaczego być może ten film może się komuś nie podobać, bo dzieli pewne wady z Chicago, jak mi się wydaje, takiego szybkiego montażu. Być może właśnie to jest kwestia tego, kim jest Michael Gracie. W każdym razie Hugh Jackman zaproponował właśnie Gracie'emu reżyserię. Z kolei do scenariusz napisał Bill Condon, odpowiedzialny za Dreamgirls, oraz Jodie Biggs, która właśnie pisała też ten numer oscarowy, numer production number na gali oscarowej w 2009 roku. To jest też scenarzystka Seksu w Wielkim Mieście. I tak sobie to gdzieś tam właśnie powoli się rozwijało i to, co było największą przeszkodą, i wracam do początku tego, co ty powiedziałaś, to, co było największą przeszkodą w realizacji tego filmu, To było to, że to był oryginalny musical. To znaczy, że nie można było sprawdzić, czy on się jakkolwiek sprawdzi, nomen omen, czy się zażre, czy będzie się podobał. I w sumie producentów, czyli wytwórnie 20th Century Fox, przekonało dopiero wykonanie This Is Me, czyli tej hitowej piosenki z tego musicalu, też takiego kulminacyjnego momentu tego filmu. I w zasadzie po zaśpiewaniu tej piosenki, po przedstawieniu tej piosenki 20th Century Fox zgodziło się realizować film, oryginalny musical.
I ja tutaj wchodzę cała na biało z cudowną anegdotą. Otóż to nagranie można zobaczyć, ponieważ udostępniono je. Jak się je ogląda, to się rozumie, czemu ten musical dostał zielone światło. To jest scena absolutnie filmowa, to znaczy widzimy po prostu nagranie z takiego, to się bardzo często dzieje, kiedy się produkuje musical, że ma się już muzykę, ma się już artystów i oni śpiewają po prostu przed producentami. Producenci, słuchając tych piosenek, podejmują decyzję o produkcji. Jeśli chcielibyście kiedyś zobaczyć tak właściwie, jak wyglądają stadia produkcji musicalu Brodojowskiego, to bardzo polecam, taki był serial Smash o produkcji serialu, musicalu o Marilyn Monroe, który doskonale pokazywał, jak wyglądają te stadia i że czasem się rzeczywiście niemalże wystawia cały musical dla przyszłych producentów. Ale wróćmy do tego dnia. Otóż, jaki był problem tego dnia? Hugh Jackman od wielu lat zmaga się z problemami z rakiem skóry, który mu się pojawia na nosie i co pewien czas musi mieć po prostu wycięty kawałek nosa do biopsji. No i akurat tak się złożyło, że tuż przed tym momentem, w którym mieli zaprezentować fragmenty musicalu, Jackman był po tego typu zabiegu i powiedziano mu, że absolutnie nie wolno mu śpiewać. I wtedy to było, powiedziałabym, dosyć problematyczne, biorąc pod uwagę, że na Jackmanie i jego charyzmie miał się ten film opierać. I poproszono aktora musicalowego, Jeremy Jordana, zresztą obdarzonego cudownym głosem, żeby przyszedł i zaśpiewał partię Jackmana. Jeremy Jordan miał bardzo dużą nadzieję na tą rolę, którą gra Zac Efron, do której by się zresztą świetnie zadawał. Facet ma musicalowe doświadczenie, dobry głos, ładną twarz, jakby wszystko, co potrzebne, żeby robić taką karierę. I Jeremy Jordan się tam pojawił, jak sam twierdzi, miał wtedy straszny dzień, ponieważ sam miał zapalenie gardła, w związku z tym on też śpiewał jakoś tak średnio. No ale jakby dał radę pierwszy akt, dał radę drugi akt, no i właśnie doszli do piosenki From Now On. I on już próbował to zaśpiewać, ale jakby ewidentnie nie był w stanie ciągnąć tych nut. Natomiast Jackman w tym momencie doszedł do wniosku, że PAL 6, operacja nosa, on to zaśpiewa. No i to zaśpiewał, mamy to zresztą jakby zapisane, zaśpiewał to z niesamowitymi emocjami, lepszymi niż w filmie. Zresztą tutaj jest taka uwaga na marginesie, Hugh Jackmanowi to się często zdarza. Ja słyszałam, jak on śpiewał fragmenty nędzników w czasie wywiadów lepiej niż w filmie. Bo Hugh Jackman oczywiście rozerwał sobie szwy na nosie, no bo nie wolno śpiewać, jak się ma szwy na nosie. No ale to było po prostu, energia tego wykonania była taka, że rzeczywiście doszło i do całego tego przesłuchania, no udało się przekonać producentów i udało się zdecydowanie udowodnić, że bez Jackmana ten pociąg nie pojedzie. Natomiast biedny Jeremy Jordan, który jest absolutnie cudowny, no nie dostał tej roli, ponieważ zdecydowano się na Zaca Efrona. Trochę chyba na zasadzie, jeśli robimy oryginalny musical, to musimy go napchać taką ilością znanych aktorów, żeby po prostu zciągnąć wszystkich, tak? Jakby każda fanka Zaca Efrona na widowni to jest ktoś, kogo chcemy policzyć. I Jeremy Jordan opowiada tą anegdotę w czasie swoich koncertów. Opowiada ją zawsze z uśmiechem i jakby ewidentnie bez żalu. To wszyscy my, wielcy fani Jeremy'ego Jordana, wyrażamy ten żal gdzieś tam w tle. Jeśli chcecie kiedyś zobaczyć Jeremy'ego Jordana na ekranie, to grał w Supergirl. Ja wiem, że to nie jest być może to samo, co Król Rozgrywki, ale najbardziej polecam wam, wpiszcie sobie jego imię i nazwisko, jak śpiewa piosenkę Celine Dion, bo jest to wykonanie moim zdaniem równie dobre, jeśli nie lepsze niż oryginalne. I to jest moja anegdota, z którą tu wchodzę.
To jest wspaniała anegdota. Zresztą taka też anegdota mitotwórcza i to jest taki dobry może powód, żeby gdzieś tam te dyskusje o Królu Rozrywki krytycznie trochę zacząć. Bo ja miałam taki pomysł, żeby powiedzieć o tym, że Król Rozrywki to jest klasyczny musical hollywoodzki, tylko zrobiony nie w latach 50., tylko właśnie w 2017 roku. Ze wszystkim, co dobre i złe w takim klasycznym musicalu. Ze wszystkim, co dobre, dlatego, że to jest spektakularne, że to jest bezwstydnie rozrywkowe, że nie ma żadnych kompleksów wobec jakiejkolwiek artystycznej wartości. To znaczy nikt nie celuje w to, żeby być sztuką, celuje w to, żeby być dokładnie tym, czym jest, nomen omen, rozrywką. Z tym, że mamy aktorów, którzy właśnie nie wspinają się na jakieś wyżyny aktorstwa, tylko dostarczają nam fantastyczne numery, które chcemy podśpiewać i tupiemy sobie nóżką. Naprawdę, myślę, że przyciągnęłam trochę uwagę ostatnio pasażerów pociągu, kiedy oglądałam, powtarzałam sobie ten film w pociągu i śpiewałam, w sensie, wiecie, pod nosem i tupałam sobie i cała chodziłam. Po prostu nie mogłam wytrzymać. Uważam, że to jest na tyle duża siła tego musicalu właśnie, że on cię tak porywa, że absolutnie jest no tym, czym pewnie chciało być West Side Story. Jest tym, czym chciał być, nie wiem, być może Tenet po pandemii. Jest wszystkim tym, co daje nam jakoś szczęście i radość, a jednocześnie w dzisiejszych czasach takie rzeczy już nie uchodzą, takie jak ten film robi, to znaczy potworne upraszczanie historii, ale takie bezczelne, że to aż właściwie no nie, prawie, że nie przystoi. Podejmowanie tematu jakoś różnorodności, nienormatywności w taki sposób bardzo naiwnie afirmatywny, to znaczy okochajmy się wszyscy, przyjaźń jest najważniejsza, my tutaj mamy wspólny dom, tak jakby wszystkie nierówności, przede wszystkim klasowe i tego, że jedna osoba żeruje na całej grupie ludzi, którzy dla niego pracują, nie istniały. To jest, wiecie, taki przykład, tak jak mieliśmy film Words and Music, właściwie analogiczny, czyli film o Lorencie Harcie, czyli pierwszym współpracowniku Oscara Hammersteina, ten pierwszy duet, zanim było Rodgers i Hammerstein, to był Hammerstein i Hart. No i o Harcie jest właśnie film Words and Music, słowa i muzyka, w którym główną rolę gra Mickey Rooney. I tam mamy oczywiście alkoholizm, który jest strasznie w sposób okrutny spłycony, to znaczy nie jest w żaden sposób realistyczny, jest jakąś taką pewną fanaberią filmową. No i oczywiście mamy wytarty prawdziwy powód, dla którego Hart popadł w chorobę alkoholową, czyli homoseksualność, której nie można było wtedy wprost powiedzieć, tylko Hart po prostu umiera z jakiejś takiej zgryzoty i z tego, że nie potrafi sobie znaleźć żony. I mamy wiele takich po prostu przykładów. Mamy też mnóstwo zakłamań związanych po prostu z produkcją tego filmu i o tym możecie też posłuchać w poprzednim odcinku, w tym piosenki, gdzie opowiadałyśmy, że Rebecca Ferguson jest zdubbingowana przez Lauren Ulrich. Fakt, który właściwie zostaje przemilczany w dużej mierze i jakby bardzo wiele tych elementów tutaj się narasta, tak, że sprzedaje nam się pewną bajkę o postaci historycznej, która jest bardzo mocno zakorzeniona w historii Stanów Zjednoczonych, właściwie jest tym dla rozrywki, czym William Randolph Hearst był dla dziennikarstwa, tak? Czyli powiedzmy, jeżeli Hearst prowadził palpowe gazety i paparazzi i jakby takie fingowanie newsów, to Barnum był taką osobą, która wprowadziła bardzo agresywny marketing. I też kłamliwy marketing, tak? No i to wszystko sprowadza się do historii, która ma twarz Hugh Jackmana, aktora, którego po prostu kochasz, którego nie da się nie kochać i który nie ma żadnych wad. I tutaj postawię kropkę i oddam Kasi głos, bo wiem, że bardzo chcę powiedzieć też właśnie o tym zapleczu historycznym, ponieważ jest historyczką, to czemu nie?
Tak, to znaczy największy problem tego musicalu jest to, że jest o P.T. Barnumie. Dlatego, że P.T. Barnum, jeśli sięgniecie nawet po jego hasło Wikipedia, ale polecam poczytać jedną z licznych biografii, bo ich powstało kilka, jest postacią co najmniej skomplikowaną. Z jednej strony oczywiście są takie jaśniejsze elementy jego biografii, to Patrycja wspominała w naszej rozmowie wcześniej, że był z jedną z osób, która się na przykład przyznała do tego, że posiadała niewolnika, niewolnicę i jakby bardzo za to pokutował później, co nie jest oczywiste wtedy, kiedy żył. Ale z drugiej strony jest to człowiek, którego całe życie zawodowe opierało się o wyzysk. I to o wyzysk osób no, najróżniejszych, osób, które nie miały za bardzo szans na inny zarobek. Do tego wszystkiego, kiedy to, co właśnie mówisz, ta taka naiwna afirmatywność prowadzi nas do sytuacji, w której mamy osoby nienormatywne, których historia jest skomplikowana i ta ich historia, zwłaszcza w kwestii występów, w kwestii bycia tymi tu olbrzymi cudzysłów i język epoki dziwami, jest tak naprawdę no, takim potwierdzeniem tego, jak bardzo społeczeństwo nie traktowało ich jako równych sobie, tak? Jeśli mamy kogoś, na czyją fizyczność patrzymy w zadumie i płacimy za to i to jest dla nas rozrywka, no to nie traktujemy tej osoby tak samo jak my. I ten cyrk tak naprawdę nie jest słodkim domem i ciepłym środowiskiem, w którym te osoby się znajdują, tylko one tam są tak jak zwierzęta cyrkowe, tak? Jakby to jest cała ta historia, która w ogóle sprawia, że instytucja cyrku, tego cyrku współczesnego, no bo oczywiście instytucja cyrku jest dużo starsza niż cyrk współczesny, ale tego współczesnego cyrku jest tak niesamowicie problematyczna. I z jednej strony oczywiście to jest przestrzeń dla tych osób, które mogą funkcjonować i te osoby bardzo często dobrze w tym miejscu funkcjonowały, bo było jedynym, w którym mogły, ale z drugiej strony to jest strasznie gorzka historia, bo ci ludzie bardzo często nie chcieli tam być. Jednocześnie to, co mówisz, jakby Barnum był twórcą, niesamowitym mitomanem, takim twórcą takiego PR-u opartego o micie. On tym wszystkim ludziom dopisywał nieistniejące biografie, wyolbrzymiał różne fakty z ich życia, przedstawiał ich jak produkty. On ich nie przedstawiał tak jak realnych ludzi, tylko jak produkty, które mają budzić zadziwienie. I to jest fascynująca postać. I to jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Nie mówię, żebyśmy o tym nie opowiadali. Tylko problem polega na tym, że Król Rozrywki jest o tym, jak oni się wszyscy bardzo lubią, żyją razem, jak osoby z tego cyrku też nie rozumieją, jak to on może się od nich odcinać, prawda? Przecież byli razem. Potem nagle jest piosenka, że wszyscy wrócimy do domu. Jakby jest jakaś taka sztama pomiędzy nimi. No i nie, to tak nie było. Jakby powiedzmy to od razu, to tak nie było. Ta historia jest dużo mroczniejsza. To nie jest historia o miłym facecie, który chciał zrobić interes, ale mu nie wyszło, a potem się podniósł i znowu mu nie wyszło, ale miał wsparcie swoich ulubionych ludzi, których traktował z super szacunkiem. Tylko to jest historia przedsiębiorcy, który wykorzystał coś, co jest w ludziach zakorzenione, czyli zainteresowanie innością, który właśnie korzystał no, z wyjątkowo paskudnych chwytów marketingowych, zupełnie świadomie, żeby to było jasne. To znaczy, to był ten człowiek, któremu przypisuje się to zdanie, prawda, że co chwilę się rodzi ktoś, od kogo można wyłudzić pieniądze, tak? To jest właśnie, właśnie ten bohater. I to jest mój problem, dlatego że to, co mówisz, ten film jest cudownym, słodkim, rodzinnym eskapizmem, polanym lukrem, z twarzą uśmiechniętego Hugh Jackmana, który nawet w chwili największej desperacji się nie potarga, ani nie wygląda gorzej, bo to Hugh Jackman. Ale pod powierzchnią tego całego lukru, który daje nam rozrywkę, tak naprawdę jest prawda o tym, ile cierpienia, ile nierówności, ile wyzysku za tym stało. I my jakby podwójnie wyzyskujemy tych bohaterów. Bo tak naprawdę doszło do tego pierwszego historycznego wyzysku, a my teraz bierzemy ich jeszcze raz i opowiadamy jakąś afirmacyjną historię. I żeby było jasne, ja rozumiem, że jest potrzeba afirmacyjnej historii. Ja to absolutnie rozumiem. Wiem, że bardzo dużo osób mówi, nie opowiadajcie o nas tylko smutne historie, my tak chcemy afirmacyjnej historii. Ale wiecie, to jest wzięcie jednego z najbardziej problematycznych elementów w historii relacji, w ogóle obecności osób nienormatywnych w kulturze, przedstawiony po prostu w takim, prawda, z takim afirmatywnym hymnem Here I Am, kiedy to Here I Am jest tak naprawdę, jestem produktem wystawionym na pokaz. I nie mam tak naprawdę ani podmiotowości, ani niezależności, ani nie kształtuję własnej historii. Dopiero współczesna osoba nienormatywna może wziąć tą piosenkę i kształtować swoją historię. Natomiast te osoby z przeszłości nie miały takiego luksusu, tak? One tam były, bo to było jedno z niewielu miejsc, gdzie w ogóle mogły być. No i to jest dla mnie jakby taka bardzo, wiecie, niefajna rzecz, którą robimy bardzo często, kiedy chcemy opowiedzieć coś bardzo afirmatywnego, ale jednocześnie przy okazji wybielamy jakieś takie elementy historii, przy których nie powinniśmy już korzystać z tego w sposób rozrywkowy. Powinniśmy raczej powiedzieć, nie, tutaj jeśli ktoś się miał dobrze bawić z tej historii, to już się bawił w XIX, na początku XX wieku, a my już musimy do tego podejść inaczej.
I żeby było jasne, jeżeli usunąć by to wszystko, o czym Kasia mówi, to moim zdaniem to jest naprawdę dobry musical. W sensie w kategoriach musicalowych i musicalowego świata, który pokazuje ci, co to znaczy czuć utopię, co to znaczy żyć w utopii, tak emocjonalnie, to jest coś właściwie bardzo unikalnego, bo tego od lat nie było. I moim zdaniem nie ma drugiego takiego filmu. Ale jesteśmy już w takich czasach, że to naprawdę nie przystoi i moim zdaniem tutaj się zachodzi coś takiego, co ja bym nazwała diversity washing. I to jest takie coś, że to wszystko, o czym Kasia mówi, to tak trochę kątem, tak bokiem przechodzi w tym filmie. Bo on na taki pierwszy rzut oka wydaje się właśnie bardzo afirmatywny, bardzo wspólnotowy, bardzo przyjacielski, wspólny i tak dalej. Ale po pierwsze, spójrzmy na wykonawców tych dziwów, tych postaci właśnie, które grają Tattooed Man, Bearded Lady, bliźniaki syjamskie i tak dalej. Oni właśnie funkcjonują też w tym filmie przez większość czasu poprzez swoje dystynktywne cechy, które czynią ich nienormatywnymi, a nie poprzez imiona. I to już nawet nie chodzi o to też, jak funkcjonują w tym filmie i ile mają czasu ekranowego, a mają mało. Mówmy się, że spośród tych postaci to tylko ta właśnie Bearded Lady, która w filmie nazywa się Chyba jej imię nie pada zresztą, ale nazywa się Letty Lutz. I jeszcze postać tego niskorosłego kapitana Napoleona się tutaj pojawia jako taka rzeczywiście, która, nie wiem, dostaje zbliżenia. Dostaje piosenki, dostaje fragmenty do zaśpiewania na przykład.
A propos tego właśnie diversity washing. Niby mamy taką różnorodność, ale to jest film o dwóch bardzo przystojnych, białych mężczyznach. Bez żadnych, jakby absolutnie able-bodied, jakbyśmy to powiedzieli po angielsku, którzy dostają swoje bardzo piękne able-bodied kobiety.
Tak jest. No oczywiście jeszcze jest Zendaya, która też tutaj gra tą akrobatkę, w której zakochuje się Zac Efron, no to już była wtedy wschodząca gwiazda, stąd też mamy jej dużo czasu poświęconego, ona też dużo śpiewa, ale też zobaczcie sobie na napisy końcowe, dlatego, że bardzo często te postaci, które tam występują, nawet nie mają takiego ukłonu, żeby je jakoś nazwać. One są często nazywane akrobata 1, akrobata 2, trapezy 1, coś tam, że wiecie, oni nawet nie dostają imion w napisach. Wiecie, to naprawdę nie byłby problem. Kto by to sprawdził, jak te postaci się nazywają? To nie byłby żaden problem. Ale widać to, że nikt nie włożył wysiłku w to, żeby chociaż na tym poziomie to było rzeczywiście jakaś wspólnota i rzeczywiście, żeby te osoby nie były bezimienne i nie były zapychaczem kadru i nie były po prostu takimi, nie wiem, statystami tanecznymi. Druga rzecz, co mi się wydaje tutaj taka znacząca, to jest finał. To znaczy, że można by było to zakończyć ze smakiem. Można by było zakończyć tą właśnie piosenką From Now On, która oczywiście jest naiwna, tak jak Kasia mówi. Wszyscy teraz wrócimy do domu i w ogóle jednak będziemy się lubić i spróbujemy odbudować to, co zostało przez innych zniszczone w ramach właśnie aktów nienawiści. I potem nawet jest taka strasznie ckliwa scena, kiedy, przepraszam, spoiler, Hugh Jackman jedzie na słoniu w śniegu oglądać swoją córkę, która tańczy balet. Jakby umówmy się, to jest...
to jest Hallmark 100%. Ojciec zdążył na recital baletowy.
Jest to absurdalne i totalnie by się film bez tego obył, ale i pewnie na to poszło kilka milionów, żeby ten tam cyfrowy słoń sobie pochodził, ale nieważne. Natomiast sam koniec filmu to jest cytat, taki strasznie ckliwy cytat z P.T. Barnuma, który mówi, o, najważniejsze to jest, żeby ludzie się uśmiechali. I ja mówię, no naprawdę? Jakby z tego wszystkiego, co tam nawet było no, tak zarysowane właśnie z tej, nie wiem, tam rasowej nienawiści, z tego właśnie, że ludzi ciekawi to, co inne, ale jednocześnie nienawidzą tego, jak im za bardzo się to w życiu pojawia. Wybrali taki cytat, który naprawdę mógłby się pojawić na okładce książki dla dzieci w wieku lat 5. No umówmy się, no naprawdę to było po prostu posunięcie poniżej pasa. Można by było chociażby zrobić napisy właśnie o tym, że on był taki, siaki, owaki, spalił mu się 3 razy teatr, w ogóle to się wydarzyło, tamto się wydarzyło, potem założył cyrk i w ogóle hulaj dusza. Ale nie, musieli to zakończyć tak strasznie ckliwie. Uważam, że to jest jeden z tych właśnie takich elementów, które pokazują, że to naprawdę nie działa. A jeżeli chcecie zobaczyć film, w którym naprawdę możemy zrozumieć naturę jakby tego całego widowiska, o którym jest ten film, to bardzo Wam polecam film Angelo. On jest na Nowych Horyzontach VOD i on jest właśnie o tym, jak czarny chłopiec staje się przedmiotem, dziwem do oglądania. Nie tylko on sam, ale też jego ojciec, jeśli dobrze pamiętam, jak staje się po prostu muzealnym artefaktem w pewnym momencie. I to jest bardzo taki film, po angielsku bym powiedziała disturbing, taki bardzo niepokojący, a tutaj my nie mamy żadnego niepokoju dotyczącego...
Tak, i tutaj trzeba powiedzieć, że jest to niesamowite rozbicie pomiędzy oglądaniem tego filmu, w którym na przykład można mieć problemy fabularne, jak chociażby fakt, że ty mówisz, że to jest klasyczny musical, co świetnie widać w postaci żony głównego bohatera, która nie jest postacią, którą ktokolwiek napisał. Jakby Michelle Williams, macie Michelle Williams w filmie i gdyby ktoś mnie zapytał, kogo gra Michelle Williams w tym filmie, powiedziałabym żonę. I to jest koniec, jakby jej rola polega na tym, że a kobiecie wiernie czekać. Jest albo smutno, albo czeka, albo ma nadzieję, albo czeka, albo nie czeka, albo znowu czeka, albo się z nim schodzi. Jakby kompletnie cały talent Michelle Williams zostaje sprowadzony do grania żony i ona tam jakby nie ma własnej agendy. Jakby
ona jest aniołem, ona jest po prostu aniołem.
Ona jest aniołem i ona tylko czeka, aż on oprzytomnieje. Natomiast, i to jest takie bardzo klasyczne, to znaczy jakby rzeczywiście tam jest w tym musicalu bardzo właśnie tych wątków dużo, które sprawiają, że człowiek, który ogląda mi się sobie, no tak lata 50., 60., to byśmy prawdopodobnie uznali to za absolutny klasyk, w tym wszystko jest okej. Natomiast właśnie, to jest tak, że ten musical cię bardzo zniechęca do tego, żeby za bardzo podrapać, tak? On przez to, że ma bardzo porywającą muzykę, takie bardzo dynamiczne sceny, zwłaszcza pod koniec, jak już jest ten cykl, jak jest tyle się dzieje, on mówi, bujaj się, tupaj nóżką i nie zadawaj niepotrzebnych pytań. Natomiast właśnie, ja mam teraz taką uwagę właściwie bardziej reżyserską, którą noszę za sobą i dlaczego ja w ogóle znielubiłam ten film? Bo to, że ja znielubiłam ten film, mam mniej wspólnego z tym, o czym jest, bo tutaj jest bardzo dużo dyskusji właśnie dotyczących tego, do jakiego stopnia możemy uznać ten film za historyczny i właśnie o tej utopijności musicalu. Tutaj widziałam takie dyskusje, które jakby odbijały to, co, te moje zarzuty historyczne. No więc ja mam drugi zarzut do tego filmu. Jest to zarzut związany właśnie z reżyserią. Ponieważ ja mam wrażenie, że w tym filmie bardzo widać, że on jest taki jedną nogą właśnie w takim przekonaniu, że zrobimy musical na całego, tak? I zrobimy duże sceny, zrobimy bardzo dużo scen także śpiewano tanecznych. Jakby tutaj nie ma tego lęku, że ktoś zaraz zacznie śpiewać. Nie, jakby można powiedzieć wręcz, że to bardzo organicznie w tym filmie wychodzi, tak? To znaczy te sceny rzeczywiście mają olbrzymi ładunek emocjonalny. Bardzo często zaczynają się powoli, a potem wzrastają, dzięki czemu to przejście jest łagodniejsze. Natomiast na przykładzie dwóch scen chciałabym wam pokazać, jaki ja mam problem. Dlatego, że to są sceny do dwóch piosenek. Jedna to jest ta Million Dreams, czyli to jest ta piosenka, w której widzimy jakby całą historię małżeństwa Pete Barnuma z jego żoną, od tej dziecięcej miłości po związek. I druga scena, czyli Welcome to the Other Side, czy Other Side, gdzie no, Hugh Jackman trochę uwodzi Zac Efrona, żeby on został jego wspólnikiem. I teraz tak. W tej pierwszej scenie, która jest bardzo długa, ona w ogóle trwa kilka minut, to też jest jakby dowodzi na to, że to jest naprawdę odważne jak na współczesny musical, który daje ci 9-minutową scenę musicalową. Tam jest scena takiego tańca, trochę jest taniec we mgle, trochę jest taniec z wielkim księżycem w tle, jest taniec na krawędzi dachu budynku. Klasyczne tropy musicalowe, możemy się nawet tutaj bawić, do którego musicalu tutaj nawiązują twórcy. Ale właśnie, jak to jest nakręcone? To jest nakręcone tak, jakby twórcy nie wierzyli, że mogą nas zostawić z tańcem, choć na chwilę, żebyśmy popatrzyli, jak aktorzy tańczą. W związku z tym ujęcia są bardzo często wysoko z góry, albo bardzo z boku, z oddali, albo w takim cieniu, że my na przykład nie widzimy całych sylwetek, w takim cięciu, w takim kadrze, nie widzimy stóp. Co to oznacza? To oznacza, że oglądamy scenę taneczną, w której jak podejrzewam, grają aktorzy, to znaczy, że to było po prostu przećwiczone i odegrane, że tam nie ma dublerów jakoś bardzo wielu, ale nie jesteśmy się w stanie tym nacieszyć, bo kamera nam na to nie pozwala. Co więcej, jakby cały czas łamie nasze przekonanie, że patrzymy na ludzi, którzy naprawdę wykonują choreografię, tylko wręcz każe nam się zastanawiać, dlaczego to jest to cięcie, dlaczego ja nie widzę ich stóp, dlaczego kamera jest daleko, bo to są zwykle zabiegi, z których korzystamy wtedy, kiedy aktorzy nie są w stanie ładnie zatańczyć albo nie mają odpowiednich umiejętności. I to bardzo dobrze widać właśnie w tej scenie pomiędzy Zaciem Efronem a Hugh Jackmanem. Wiemy, i to jest coś, co my wiemy, że Hugh Jackman potrafi tańczyć i stepować i ogólnie rzecz biorąc nie ma żadnego problemu z koordynacją ruchów. Wiemy także, że Zac Efron potrafi tańczyć i stepować i nie ma problemu z koordynacją ruchów. Widzieliśmy ich w występach musicalowych, czy to na scenie, czy w filmie, czy i w filmie, i na scenie, jak w przypadku Jackmana. Po czym dochodzi do tej sceny i jeśli ją obejrzycie, ale polecam ją uważnie obejrzeć, kadr po kadrze, to zorientujecie się, że bardzo często kamera jest tak, jakby praktycznie nie ma prawie ujęć, w których widzimy całe sylwetki. Widzimy nogi aktora, widzimy górę aktora, widzimy zbliżenie na przykład na to, jak tam ktoś podnosi stołek, żeby na nim stanąć, ale nie widzimy tej płynności. I jak się temu przyjrzycie, to tak naprawdę cały czas oglądając tę scenę masz wrażenie, że reżyser próbuje coś ukryć, albo próbuje jakby nie jest w stanie postawić kamery i powiedzieć, mam Hugh Jackmana, mam Zaca Efrona, mam bardzo jakby dobrą przestrzeń, w której oni do siebie śpiewają, to jest duet, tam nie ma nikogo innego, poza barmanem, o którym zresztą wiem, że to był jeden z problemów, jak on ma te kieliszki rozstawiać w odpowiednim rytmie, żeby one były dokładnie postawione na odpowiedni rytm. W związku z tym stawiam kamerę i pozwalam tej scenie się rozegrać. Dlatego, że odrobina tej statyczności w przypadku musicalu tak naprawdę dodaje mu dynamiki, bo wtedy widz może zachwycić się w pełni tym, co robią aktorzy, tak? Może uwierzyć, może zobaczyć ten ruch sceniczny, może dostaje szansę zobaczenia tej choreografii, a nie musi podążać za kamerą, która daje mu bardzo poszatkowaną wersję. I ponownie, są filmiki z tego, jak oni to próbują i to robi lepsze wrażenie, jak oni to próbują i kamera stoi, tylko po prostu to nagrywa, niż jak mamy właśnie ten bardzo dynamiczny montaż. I to jest jedna z takich rzeczy, które ja wiem, że to robi bardzo często współczesny musical i mam wrażenie, że to wynika z jakiegoś lęku, że nie daj Boże zostawię kogoś z patrzeniem na układ taneczny, ale z drugiej strony, i to nie wierzę, że to robię, przywołuję w pozytywnym kontekście La La Land.
Wow.
La La Land tego nie robił. La La Land rzeczywiście zostawiał aktorów do tańczenia i śpiewania i pozwalał nam zobaczyć ich w całości. I ja mam wrażenie, że część sukcesu La La Landu z tego wynika. Właśnie z tego, że to dawało widzom jakby taki klasyczny zachwyt z tym, co potrafią zrobić osoby przed kamerą. Więc to jest mój zarzut i jakby ilekroć oglądam, zwłaszcza tą scenę między Zakiem Efronem a Hugh Jackmanem, mam po prostu ochotę powiedzieć, zostaw tą kamerę! Oni sobie dadzą radę, nie musisz robić tego cięcia, tam jest mnóstwo cięć. Zupełnie jakby góra, nogi, spojrzenie na osobę, która patrzy, jakby jest bardzo dużo różnych kątów, których nie potrzebujemy, bo ta cała historia rozgrywa się między nimi dwoma, a oni sobie poradzą.
Wiesz co, ja mam w ogóle takie myśli, jakby to powiedzieć, to już jest bardzo mój gust, to znaczy, że ja się wychowałam wśród takiego współczesnego MTV, współczesnej Wiwy. Wydaje mi się, że taki mój gust muzyczny to miał swój pik w 2005 roku, jak Black Eyed Peas My Humps wypuszczało. Ale jakby ja kocham teledyski. To jest dla wielu ludzi to jest coś, co do kina weszło na pewnym momencie. W musical oczywiście zostało, tak jak mówisz. I ludzie strasznie na to narzekali. A ja nie mam aż takiego odruchu. I wydaje mi się, że ten lęk wynika też z tego, że coś będzie niedoskonałe, a dzisiaj już nie może być, bo mamy tak wysoką jakość obrazu i 4K i w ogóle po prostu głębię ostrości i w ogóle kolory i wszystko, że jakby się zdarzyło coś takiego jak w Siegfried Pulis, że tam ktoś się zaciął z parasolką na production number i czy tam jakimś inną dekoracją i nie byłoby drugiego cięcia, drugiego jakiegoś zestawu ujęć, którego można by było użyć, to było, Boże, no całe zawalone teraz, jakby nie, to wszystko takie super, ale ktoś tutaj się potknął i mam wrażenie, że to też z tego wynika.
Ale ich tam jest dwóch. Zwróć uwagę, nie czepiam się tych wielkich numerów, wiesz, tego, jak oni śpiewają w From Now On, które jest zresztą dużo bardziej stabilne, tak. Paradoksalnie, i nie czepiam się tego wielkiego numeru, prawda, Here I Am.
Tak, tak.
Ja się czepiam tego numeru, w którym oni są dwaj. I to jest taki typowy, klasyczny numer musicalowy.
Ale ja ci powiem też, że po prostu ja mam też jakoś takie wrażenie, nie wiem, bo nikt tego jeszcze chyba nie przetestował, bo tak jak mówisz, mieliśmy bardzo podobne zdanie przy okazji Chicago, gdzie ty mówiłaś, że ci ten bardzo dynamiczny montaż przeszkadza, a mówiłam, że dla mnie jest okej. Okay. I tu jest trochę tak samo i wydaje mi się, że tutaj mi to nawet bardziej pasuje, albo nawet po prostu koreluje z tym Chicago, dlatego że to są utwory, które mają bardzo wyrazisty rytm i mają bardzo dużo kontrapunktów w tych utworach, nie? Czyli jak się słucha tych piosenek, to one nie są płynne, jak właśnie Freda Astera, one nie są łagodne, one nie płyną, tylko one bardzo mocno na akcentach pracują i wobec tego wydaje mi się, że mi to nawet właśnie pasuje jak do teledysku. I absolutnie jest to kwestia gustu, bo się totalnie zgadzam z tobą przy większości musicali, że w ogóle chciałabym nawet pooglądać, jak oni tańczą w całości. I na przykład chciałabym, żeby to było jakoś fajnie połączone, to znaczy, żeby oprócz tego po prostu pociachania i ciach, 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 kieliszek, głowa, noga i tam w ogóle ten, żeby był taki moment, kiedy naprawdę nie ma chociaż minutę, kiedy jest po prostu to nieprzerwane, nie?
Ja jestem gotowa się zgodzić, że połączenie tych dwóch rzeczy byłoby, bo jakby to też jest fajne, bo to jest takie tu, 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 bo ta piosenka ma taki rytm, tu, 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 tak. Tu. Jakby, tylko właśnie chodzi mi o to, że ja mam cały czas takie okej, dobra, już wiemy, że potrafisz to zrobić w ten sposób. Opanowałeś tyle, zostaw kamerę, pozwól mi się nacieszyć. Bo to wiesz, bo to jest jeszcze trochę tak, że częścią radochy z oglądania musicali, wydaje mi się, że przynajmniej ja to tak czuję, jest to, że to są ludzie, którzy potrafią robić rzeczy, które są dla mnie niewyobrażalne. To znaczy grają, tańczą i śpiewają jednocześnie i robią to bardzo, bardzo dobrze. I ja chcę choć kawałek takiego... Dajcie, jakby mam Hugh Jackmana i Zaka Efrona w jednej scenie, dajcie mi popatrzeć, jacy oni są dobrzy w tym, co robią, tak? W tym momencie. Więc ja myślę, że może takie, wiesz, połączenie tych dwóch rzeczy byłoby czymś, co by mnie usatysfakcjonowało. Zwłaszcza, że na przykład, jest ta scena, gdzie Zac Efron z Zendaya śpiewają, tak? gdzie jest ta skomplikowana choreografia na linach, która oczywiście wiemy, że jest podrasowana, też można obejrzeć fragment, jak to kręcono, bo to tam oni nie latali aż tak wysoko. I tam jest bardzo umiejętnie połączone właśnie te miejsca, w których mamy dynamiczny element montażu, żeby nam pokazać, jakby też, żeby trochę ukryć to, że tym razem nie dało się tego zrobić idealnie, płynnie. Z tym, że możemy przez chwilę oni... jest tam takie chwile, gdzie możemy po prostu na nich spojrzeć, tak? I popatrzeć, prawda, na ten duet. Więc po prostu mam takie wrażenie, że w tych dwóch scenach mam takie, odłóż tą kamerę, no daj mi 5 minut, no, żeby popatrzeć.
Ja myślę, że też dużym, może nie bardzo wielkim, ale częściowo odpowiedzialny może być za to jeden z executive producers, czyli James Mangold. Nie wiem, czy wiecie, to jest gość, który zrobił Ford Ferrari, czyli film, który wybitnie jest jakby oparty na montażu dynamicznych scen, ale też to jest gość, dzięki któremu dostaliśmy jedną z najpiękniejszych współczesnych komedii romantycznych, mówię współczesnych, czyli 21-wiecznych, czyli Kate i Leopold, również z Hugh Jackmanem w jego jednej z najwspanialszych ról.
Żałujemy, że to nie jest musical, bo byłby cały odcinek poświęcony nam dwóm, które siedzimy i wzdychamy na tym, jak Kate i Leopold to jest ta komedia romantyczna, o której nikt nie pamięta, a wszyscy powinni ją oglądać.
Ja ją regularnie oglądam.
Ja ją też regularnie oglądam. Jakby to jest przerwa na zareklamowanie wam Kate i Leopold, jednej z nielicznych komedii romantycznych, która rozumie, na czym polega komedia romantyczna, czyli na tym, że Hugh Jackman przyjeżdża na białym koniu.
I mamy Krajan. Która...
To mój tam.
Co tam może nie działać?
W tym momencie nie myślisz o Megan, tylko myślisz o sobie, tak. Prawda? Jest tam fragment musicalu. W jednej scenie Hugh Jackman śpiewa tam fragment z Piratów spędząc.
O, proszę, nawet wiesz, że nie wiedziałam, Kasia. Ależ mi zaimponowałaś.
A kto zna na pamięć Katie Leopold?
O Boże, ale mi teraz wstyd, jestem gorszą fanką.
Dobrze, no właśnie, ale to jest dobry ja myślę, że to jest dobry moment, że jesteśmy przy Hugh Jackmanie. Wobec którego, jak może się zorientowaliście, drodzy słuchacze, mamy lekką słabość obie. I to jest ciekawe, dlatego że mam wrażenie, że ten film to jest film bardzo Hugh Jackmana. To jest film zrobiony wręcz, jakby podany mu na tacy, tak? Bo jest to o postaci, która jest larger than life, co bardzo dobrze pasuje jakby do takiego aktorskiego pła Jackmana. Musi on w tym musicalu tańczyć, musi śpiewać. Te piosenki są plus minus dopasowane do jego skali głosu, bo też Jackman nie wszystko zaśpiewa równie dobrze. Nędznicy. Natomiast mam wrażenie, przy całej mojej sympatii dla Jackmana, że nie do końca wyszło tak, jak chciano w tym zakresie. I ja mam taką wielką teorię, którą ty możesz ewentualnie zanegować, bo ty widziałaś Jackmana na scenie. Ja widziałam go tylko na bootlegu. Istnieje Hugh Jackman sceniczny. I to jest na przykład Jackman z Boy from Oz. Jeśli kiedykolwiek traficie na bootlega tego musicalu, to go koniecznie obejrzcie, bo to jest po prostu rzecz fantastyczna. I to jest po prostu zwierzę sceniczne. To jest człowiek, od którego nie sposób oderwać oczu. Jakby... To jest też Jackman z tego numeru na otwarcie Oscarów, który mam wrażenie, że wielu osobom wypalił się w mózgu. Ja umiem zaśpiewać. Ja to umiem zaśpiewać. Jest też Jackman z otwarcia nagród Tonys, który prowadził 2 razy wcześniej i też miał przecież absolutnie cudowne otwarcie. I jest Jackman z filmów. I jakkolwiek to nie jest zła rola, to jest... Jackman jest moim zdaniem wybitnym aktorem musicalowo-scenicznym i tego, co on robi na scenie, nikt jeszcze dobrze nie przełożył na film.
Ja ci powiem, co mi się wydaje. Ale to jest taka jakaś intuicja, która jest... No nie wiem, tak... Że Hugh Jackman zrobił największą karierę w sumie na początku tego wieku jako Wolverine. Nie ma w ogóle dwóch zdań.
Tak.
Wydaje mi się, że to też dlatego, że to jest właśnie film, który eksploruje jego muskulaturę. I teraz jakby wydaje mi się, że to się trochę łączy z tym, co powiedziałaś wcześniej, a mianowicie, że my w teatrze widzimy, jak jego ciało bardzo mocno pracuje. Jego duże i naprawdę muskularne ciało. Zresztą nawet jego głos jest dokładnie tym głosem, wiecie, Gene Kelly miał muskularne ciało, ale jego głos nie był taki. A ten po prostu, jakbyś sobie miał wymyślić, albo miała wymyślić, jak będzie śpiewał Hugh Jackman, to on będzie śpiewał dokładnie tak, jak śpiewa, bo to po prostu się idealnie wszystko zgrywa. Jak ja na niego tak patrzyłam na scenie, to miałam wrażenie, że on właśnie tym élan vital, że ta właśnie, ta muskulatura, którą możesz dostrzec na scenie, bo go oglądasz właśnie w pełnej krasie i nikt ci go nie kawałkuje. Że właśnie nie tego całego wysiłku, męskiego wysiłku włożonego w tą rolę, w to skakanie, które jest właśnie znowu, tak jak skakanie Gina Kelly'ego, bardzo osadzone w ziemi, bardzo mocne, bardzo dynamiczne, zupełnie nie eleganckie. I to też jest świetna rola w dla niego w tym kontekście, że przecież właśnie P.T. Barnum to był właśnie ta osoba z tych niższych klas społecznych i jakby do nich kierująca przede wszystkim swoją rozrywkę, czyli właśnie ten taki, taka kultura fizyczna, która jest wcielona przez Hugh Jackmana, ona nie może być w pełni po prostu postrzeżona przez taki pokawałkowany film. Po prostu. Na scenie to właściwie eksploduje, ty też widzisz ten pot, jak spływa, nie? To jest coś, co właśnie Gene Kelly mógł zrobić, bo był reżyserem i sam sobie wymyślał, jak będzie portretowany. I bardzo często też wybierał swoje kostiumy, tak? I to było wszystko tak zgrane po to, żeby to też tą muskulaturę podkreślić i wręcz właściwie do takiego kampowego wymiaru. Polecam swój doktorat, może go kiedyś wydam, a jak nie, to go wam prześlę, bo cały mam o tym ustęp, o tym, jak krótkie portki nosił Gene Kelly.
Jakby chcemy powiedzieć, że jest duża liczba osób, które oglądając musicale Gina Kelly'ego ma takie jakie krótkie i obcisłe portki nosi Gene Kelly. Ciekawe, czy ktoś napisał o tym doktorat.
Tak, i teraz już można być tak. Jest to napisane. Słuchajcie, jest też takie wideo, to taka znowu anegdota, kiedy jest ta scena, oczywiście w Amerykanie w Paryżu, gdzie Gene Kelly tańczy w tym takim cielistym kostiumie i zaczyna od takiej pozy, właściwie prawie że baletowej, i tam jest pod tym wideo jest komentarz, ale tyłek. Więc jakby, i on dokładnie to uchwytuje i coś, czego nie możemy właśnie, jakby największa zaleta Hugh Jackmana jako jakby ciała, nie chcę teraz tutaj mówić jakaś ciało, duszę, aktor czy coś, nie, ale jakby to, co jest jego wartością też, jako aktora musicalowego, czyli właśnie ta taka muskulatura, siła, która też promieniuje właśnie w tej jego kreatywności, tak, no bo też bezpośrednio się to przekłada na to, co ta postać robi w filmie, nie może zostać widoczna, bo jest pokawałkowana. Taką mam intuicję, i Hugh Jackman na scenie w Music Manie był absolutnie wspaniały. Popłakałam się, tyle mogę powiedzieć.
Tak, więc mi się bardzo podoba ta teoria, zwłaszcza, że ona jakoś tak fajnie pokazuje nam też, być może podpowiada, dlaczego tylu aktorów musicalowych gra potem superbohaterów. Bo jest jakieś przedziwne przełożenie aktorów musicalowych na superbohaterów w telewizji, autentycznie jakby można było zrobić genialnie obsadzony odcinek Supergirl, ponieważ tyle aktorów musicalowych tam grało, że po prostu każdy coś śpiewał.
To jest bardzo ważne, co ty teraz mówisz, bo to jest trzeci raz, kiedy wspominamy w tym podcaście o tym odcinku, a piosenkę, jedną z piosenek do tego odcinka napisali ludzie, którzy napisali piosenki do...
Wszystko się łączy.
Wszystko się łączy. Żeby sprawić zadość, to był Benji Pasek i Justin Paul, czyli Pasek i Paul. Pasek? trochę mnie to śmieszy, ale... I oni napisali m.in. Christmas Story, jeśli nie widzieliście w ogóle tego filmu, to też polecam, ale napisali Christmas Story Musical, no i Dear Evan Hansen, to jest ich dzieło, jakbyście chcieli ich poznać. I też właśnie treści piosenek, czyli nie muzyka, ale właśnie teksty do La La Landu.
Tak. I ja powiem, nie, po prostu chciałam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta twoja teoria i to jest w ogóle, wydaje mi się, nie, chyba nie robimy odcinków o aktorach, ale cały odcinek o tym, jak Hugh Jackman nie jest w stanie przebić tej swojej musicalowej charyzmy na filmy musicalowe, w których gra byłby, czy seriale, bo przypominam, że wystąpił w jednym odcinku musicalowego serialu, który został skasowany po jednym odcinku. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o piosenki, bo tutaj teraz będzie moje wyznanie, tak? Ja wyszłam z kina z Króla Rozrywki mówiąc nigdy więcej. Jakby to było dla mnie olbrzymi zawód, jakby ja byłam strasznie nakręcona. Tam był Hugh Jackman, tam był Zac Efron. Ja byłam bardzo nakręcona na ten film i wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, jakby mnie wytrąciły z równowagi, zdenerwowały. Także zdenerwowało mnie to, że Rebecca Ferguson nie śpiewa w tym filmie, bo kompletnie nie rozumiałam, jak w filmie, w którym dobraliśmy aktorów, którzy potrafią śpiewać, do jednej roli po prostu bierzemy aktorkę, która nie śpiewa, co nie było konieczne. Można było zatrudnić aktorkę, która śpiewa. Absolutnie, totalnie można było to zrobić.
Czekaj, Kasia errata, bo tutaj nam ktoś zwrócił uwagę pod ostatnim odcinkiem. Tak, nie Sarah Ferguson śpiewa i tutaj gra, tylko Rebecca Ferguson, oczywiście. Tak, errata.
Tak, errata. I słuchajcie, i odrzuciłam to, po czym dosłownie rok, dwa lata później Spotify, który zauważył, że coś tak słucha musicali w kółko, porzucił mi Never Enough, czyli piosenkę właśnie z tego filmu. Ja ją wysłuchałam. Wysłuchałam ją jakieś 40 razy potem na zaplętleniu, a potem zaczęłam słuchać całego musicalu i się absolutnie w nim zakochałam. On nie jest jako musical, jako z punktu widzenia muzycznego i piosenek. On nie stawia jakichś wielkich wyzwań przed słuchaczem. Nie są to...
No Sondheim to nie
No
jest.
Właśnie, dokładnie, no. Tu chciałam powiedzieć, dokładnie Sondheim to nie jest. Ani muzycznie, ani pod względem słów. Także to wykonanie filmowe, ja je bardzo lubię, dlatego że ono jest niedoskonałe. To jest w ogóle ta wielka dyskusja o doskonałości i niedoskonałości wykonania. Ja bardzo lubię czasem niedoskonałe wykonania. Poprzedni odcinek o tym jest, o tym, ile cudownych aktorskich rzeczy w tych niedoskonałych wykonaniach jest. I ja od tamtego czasu słucham w kółko i w kółko tego musicalu i mam takie poczucie, że no kurczę, tam w tym musicalu jest nie jedna dobra piosenka, nie dwie, ale co najmniej sześć, co się bardzo rzadko zdarza. To znaczy jest kilka utworów, które mogą funkcjonować totalnie samodzielnie, tak? Jakby nie jest przypadkiem, że jeśli weźmiecie, wpiszecie The Greatest Showman i wejdziecie na YouTube'a, to znajdziecie każdą z tych piosenek wydaną w takim klipie ze słowami przez same 20th Century Fox, ale one mają mnóstwo wyświetleń, ponieważ praktycznie każdy z tych utworów się sprawdza i każdy z nich jest po prostu dobrą, no taką bardziej popową piosenką. I dla mnie to jest na przykład olbrzymia wartość tego musicalu, tak? To znaczy rzeczywiście im dłużej go słucham, tym bardziej mam taką myśl, no bo z tego co wiem, The Greatest Showman już albo jest na scenie, albo na tą scenę idzie. Jeszcze nie wiem, w jakim momencie produkcji jesteśmy tego musicalu jako musicalu scenicznego, ale po wysłuchaniu tej płyty bardzo, bardzo wiele razy mam takie poczucie, że kurczę, to jest fantastyczny materiał na musical sceniczny. I wydaje mi się, że te problemy, które mamy z nim jako musicalem filmowym, by nie istniały, gdyby to był musical sceniczny, albo miałyby dużo mniejszy wydźwięk, także ze względu na to, że pomijając fakt, że nie byłoby cięcia kamery, no to pewne te takie utopijne i fantastyczne elementy tego musicalu na scenie przełykamy dużo łatwiej niż w filmie.
Ja w ogóle jestem wielką fanką tego soundtracku i tych piosenek, też dlatego, że znowu one są trochę jak Mamma Mia. One ci nie obiecują nic poza tym, że będziesz się dobrze bawił i będziesz nucił i będziesz rozumiał, co śpiewasz, bo w ogóle to też jest jakaś taka wielka siła, że widzisz, znowu krótki ustęp. Ja tego Sondheima w końcu bardzo polubiłam, ale mi to naprawdę zajęło dużo czasu. W sensie w ogóle od jakiegoś tygodnia nie mogę wyrzucić Can Drive a Person Crazy z głowy, jakby ciągle to śpiewam, tyry, tyry. Jakby już koniec, już bym chciała bardzo, ale nie da się. Ale polubiłam, ale to dlatego, że no taki acquired taste to jest, nie? Że to trochę się trzeba też być może nauczyć lubić. I tutaj to jest trochę tak, że to się tak otwiera na ciebie. Przyjdź do mnie, do tego musicalowego świata, zrozumiesz, co w tych piosenkach jest. Tam nie ma drugiego dna, ale jest to bardzo emocjonalne. Bardzo pięknie, tak jak powiedziałaś, organicznie to wynika z tego filmu. I każda piosenka rozumiesz, dlaczego się pojawia. I wydaje mi się, że dlatego też ten film był wielkim sukcesem, że ludzie wreszcie zrozumieli, że te piosenki nie są od czapy, tylko że te słowa, one po prostu wynikają bezpośrednio z tego, o czym ci bohaterowie wcześniej rozmawiają, co oni czują. To wszystko jest bardzo jasne, bo jest bardzo proste. Tutaj ja cię kocham, no to możemy być razem, czy nie możemy być razem. I to jest scena musicalowa, mówię o Rewrite the Stars, w której widzimy głównych bohaterów chwilę po tym, jak następuje pewnego rodzaju kryzys, który właśnie jest kryzysem na tle rasowym. I bezczelnie też są to piosenki popowe. I to też jest fantastyczne, że ci autorzy tych piosenek powiedzieli, że oni właśnie nie chcą piosenek z epoki, a mówimy tutaj o mniej więcej o drugiej połowie XIX wieku, tylko że oni właśnie chcą popowe, właśnie dlatego, że jest to takie współczesne, a Barnum myślał w sposób taki wykraczający poza czas, tak? No jakby, co by nie powiedzieć, czy to były dobre rzeczy, czy to były złe rzeczy, to wygląda jak współczesny marketing, nie? Jakby kłamanie i nawet jeżeli dzisiaj możemy większość tych rzeczy sprawdzić, wtedy nie, to wciąż te mechanizmy są podobne. I wydaje mi się, że ten soundtrack właśnie jest po prostu szczery, jest zwyczajny, jest taki do kochania po prostu, jest taki do nucenia jak po prostu najlepsze popowe piosenki, jak najlepsze popowe hity. I słuchajcie, to jest też soundtrack, który zrobił też wielką karierę, jeśli chodzi o sprzedaż. I to w ogóle warto może powiedzieć tak na marginesie, że Greatest Showman jest jednym z najbardziej dochodowych musicali wszechczasów. On zarobił 435 milionów dolarów na świecie przy budżecie 84 milionów. To jest też ścieżka dźwiękowa, która była przez 11 tygodni na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, tych takich podsumowań, jeśli chodzi o sprzedaż płyt i popularność płyt. Dorównał wtedy Adele i jej płycie 21. Jest to też szóste miejsce wśród najdłuższych okresów jakby pozostawania na pierwszym miejscu i dorównało to, to jest 28 tygodni i dorównało to Beatlesom i ich klubu Sierżanta Peppera, jak to dobrze mówię?
Klub złamanych serc Sierżanta Peppera.
Dokładnie, dokładnie. Więc zawsze mam... Zawsze
to jest samotnych serc, coś takiego.
Tak, zawsze mi się mylą kolejność tych słów. W każdym razie to był wielki sukces, choć też trzeba było powiedzieć, że to nie był sukces...
Natychmiastowy.
Natychmiastowy, tak.
Tak, bo to jest jeszcze jedna rzecz, która jest niesamowita w przypadku tego filmu, bo sposób jakby jego budowania się wśród widowni jest też tak straszliwie dzisiejszy, bo jakby klasyką dzisiejszą jest to, że powiedzmy film ma wspaniałe otwarcie, wspaniale ludzie przychodzą na film, kochają film i po prostu wszyscy naraz po tym marketingu zbiegają się do kin. Pierwszy tydzień miliardy, drugi tydzień miliony, trzeci tydzień centy. Natomiast tu było inaczej. Tu było tak, że ten film wszedł, nie miał aż tak wybitnego otwarcia, tylko ludzie nie przestawali na niego chodzić. I to było takie zaskoczenie, czytałam te artykuły, kiedy one wychodziły na bieżąco, gdzie to było takie, sekundkę, Król Rozrywki jest hitem, ale w zupełnie inny sposób niż się spodziewaliśmy. I dla mnie to jest, i to ponownie, a propos tej klasyczności tego musicalu, jedną z olbrzymich zalet Króla Rozrywki, która się zresztą ujawniła też w box office, jest jego długowieczność. Znaczy, to jest dokładnie ten musical, który można byłoby zabrać na te słynne objazdy i pokazy specjalne po całym kraju, tak jak kiedyś wożono te największe musicale, o czym mówiłyśmy w przypadku Dźwięków Muzyki. To jest taki musical, który można grać cały rok przez kilka lat. I to się właściwie wydarzyło w przypadku tego musicalu. To znaczy, jakby wydarzyło się to, że ludzie przyszli prawdopodobnie ci pierwsi widzowie, którzy normalnie oglądają musicale, po czym wrócili i zaczęli rozmawiać ze swoimi znajomymi, poszła fama. Też moim zdaniem niesamowitą zasługą dla tego musicalu są właśnie te piosenki, które jeśli się w nie wsłuchacie, to one są wszystkie zrobione w ten sam sposób. Cicho, cicho, głośniej, głośniej wchodzi chór, powtarzamy refren, powtarzamy refren, cicho. Ale tak działamy. To znaczy, jakby ludzie tak działają, że ten rodzaj budowy melodii najbardziej ich cieszy. Jeśli spojrzycie na wiele piosenek bardzo, bardzo różnych artystów na przestrzeni lat, które z jakiegoś powodu lubicie i nóżka wam chodzi i serce bije coraz szybciej, piosenki Abby też są tak zrobione, tak? Cicho, cicho, coraz głośniej wchodzi chórek. No to też było tak, że był taki moment, kiedy ja miałam wrażenie, że nie da się uciec przed soundtrackiem od Króla Rozrywki. I to jakby to też jest film, który wszedł w okolicach świąt. Czy jakby też było do pewnego stopnia ryzykiem, no bo w okolicach świąt można bardzo dużo albo zarobić na filmie, albo bardzo dużo stracić na filmie. Że przypomnijmy chociażby, Into the Woods zostało wypuszczone przez Disneya w okolicach świąt i ojej!
Whoopsie
Ale
daisy.
Upsi Daisy, no ale to był taki problem, że Disney zapomniał powiedzieć ludziom, że Into the Woods jest musicalem Sondheima, a nie ekranizacją bajek Disneya. Jakby czytanie strony IMDb Into the Woods było cudowne, te wszystkie jednogwiazdkowe oceny od rodziców, którzy poszli z dziećmi. W każdym razie jakby i The Greatest Showman jakby też jest takim filmem, który może lecieć co roku w święta. Jego właśnie ta taka klasyczność, tradycyjność, taka utopijność, cukierkowość i też jakaś afirmatywność, no bo ona w nim jest, sprawia, że to jest taki film, który można oglądać co roku. I co roku się wzruszać, że Hugh Jackman zdążył na występ baletowe Córeczki, prawda? Więc to jest
To jest
taki.
współczesny Sound of Music. To są
Tak.
współczesne dźwięki muzyki. Zresztą ten reżyser przyznawał się do inspiracji i dla niego to właśnie były. Jakby, też trochę widzę to, że to jest dobry musical, jakoś w sensie właśnie w kategoriach musicalowych, wyszło mu trochę przypadkiem, bo za wzorce miał po prostu trzy najbardziej oglądane chyba musicale wszechczasów, czyli Mary Poppins, Dźwięki Muzyki i West Side Story. To jest dosyć zabawne, ale też chciałam powiedzieć, że no ja z kolei, wracając do tego, z czym ty wyszłaś z seansu Króla Rozrywki w 2017 roku, ja byłam bardzo rozgoryczona i bardzo wypuszczona po La La Landzie. I ja z kolei przyszłam i mówię: O Jezus, wreszcie musical! Wreszcie musical normalny, a nie jakieś po prostu przetworzone, ironiczne, jakieś artystyczne quasi dzieło. Zresztą myślę, że wszyscy się już poznali na Szazelu po Babilonie i i chyba tam też odkrył w tym Babilonie swoją prawdziwą duszę i swoje prawdziwe podejście do musicalu, kiedy pokazuje tam deszczową piosenkę. To, no i po prostu okropna scena i zbezczeszczony, wspaniały film. Ale to była kolejna dygresja. Ale chciałam powiedzieć jeszcze, że o to, o czym mówisz, że to był taki musical długowieczny, to on był 8 miesięcy w niektórych krajach w kinach. Do tego stopnia był problematyczny, że kiniarze jakby negocjowali z Foxem dłuższe wyświetlanie tego filmu, bo ludzie dalej chcieli na niego chodzić, oni widzieli, że jest potencjał, a już goniły ich te tak zwane okienka dystrybucyjne, czyli to, że już ogłosili, kiedy będzie DVD, że po prostu nie można było gdzieś tam tego połączyć. No dzisiaj mamy już trochę inny czas w pandemii, tak, że jakby te okienka się już troszkę bardziej zazębiają i szybciej te filmy wychodzą do streamingu i tak dalej, to nie przeszkadza sobie, filmy często są równoległe. Ale też co jest, jeśli chodzi o samo wypuszczenie tego filmu do kin, tak jak mówisz, w grudniu ten film trafił do kin. Kilka miesięcy po tym, kiedy zamknięto Ringling Bros. And Barnum and Bailey Circus, który notabene podobno ma wskrzeszyć swoją działalność w zupełnie nowej formie jesieni tego roku.
I podejrzewam, że ma coś wspólnego z popularnością Króla Rozrywki. I słuchajcie, to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz. Mówimy o musicalu, o którym właściwie mamy bardzo dużo negatywnych uwag. Ja go nie lubię jako film, ale lubię go jako muzykę, tylko też jakby doceniasz jako film, w którym pewne rzeczy nie wyszły, który jest absolutnym fenomenem i jest przykładem na to, że ludzie chcą musicalu. I to jest ciekawe, bo taką mam ostatnią uwagę, bo będziemy powoli kończyć, że wydawało się po Królu Rozrywki, że otwiera się okno na musicale. Jakby, że mamy taki wybitny przykład na to, że publika chce musicalu. I to nawet takiego zupełnie tradycyjnego musicalu. I mam wrażenie, że aczkolwiek powstawało od tego momentu musicale nawet bardzo dobre, tak jak omawiane przez nas jakiś czas temu Tick, Tick, Boom, czy nawet budżetowo dofinansowane, jak remake West Side Story, to nie jakby nikt nie miał jaj, żeby zrobić drugi taki musical. I w związku z tym tak naprawdę od Króla Rozrywki nie mieliśmy drugiego współczesnego musicalu oryginalnego, który miałby taki vibe i taki sukces.
To jest smutne trochę, w takim sensie, że kurczę, to jest trochę tak jak z jakimś autorem, który udowadnia po raz kolejny, że umie robić filmy, a nikt mu dalej nie chce dać pieniędzy, nie? To znaczy, że po prostu, tak jak mówisz, tak, ten system nie działa. I to jest śmieszne, bo wciąż powstają filmy Marvela, które od dobrych, myślę, 2 lat, nawet jeśli nie zaliczają w top, to są ewidentnie jakby na wyczerpaniu artystycznym, jeżeli kiedykolwiek był tam jakikolwiek artyzm emocjonalnym, tak. Aktorskim, bo ileż można grać jedno i to samo. A jednak jakby wciąż to jest jakaś wiara i to się produkuje po prostu od 2009 roku, powiedzmy, kiedy tam ten Iron Man nie wystrzelił. I nie ma jakby problemów to, żeby w to inwestować. Tymczasem jakby jest film, który zarobił wielokrotność swojego budżetu. Jest wciąż oglądany, wciąż słuchany jako soundtrack i to nie istnieje. I nie wiem, jakby może jakiś hollywoodzki tam nas słucha, ale pewnie nie. Ale jakby to jest smutne, więc taka smutna nuta w kontekście tego utopijnego musicalu. Ale chciałam też powiedzieć, że dla nas jakby ta figura P.T. Barnuma nie funkcjonuje jako taka bardzo żelazna postać historyczna. W sumie moglibyśmy obejrzeć ten film i tego trochę nie wiedzieć, gdyby nie to, że ten cytat na końcu tam jest. A to jest w ogóle figura, która zainspirowała tak strasznie dużo, bardzo różnych rzeczy. Poczynając od największego widowiska świata, czyli filmu Cecila B. DeMille'a, w ogóle nagrodzonego za najlepszy film w 1952 roku. Filmu, który powinien ustąpić w deszczowej piosence, ale wiadomo, jako deszczowa piosenka miała wtedy prasę. Chociaż zresztą nie wiem, czy to deszczowa piosenka nie powinna być nominowana w 1953? Chyba tak. Nieważne. W każdym razie to jest dokładnie film o tym cyrku, tylko pomija postać właśnie Barnuma na pierwszy plan, wciągając Baileya, czyli współzałożyciela. Ale mamy też film Barnum z Bartem Lancasterem z 1986 roku, telewizyjny. Mamy film P.T. Barnum z Beau Bridgesem, czyli bratem Jeffa Bridgesa z 1999 roku, też telewizyjny. Mamy Gangi Nowego Jorku, gdzie pojawia się postać Barnuma. Ale mamy też, co ciekawe, mamy musical. To znaczy był musical, który nazywał się znowu Barnum. I to jest ciekawe też, że to jest pierwszy film, który nie używa imienia swojego bohatera w tytule, wśród tych wszystkich, które są rzeczywiście mu poświęcone. I to był musical z Glenn Close, który miał dosyć niezłe, tam prawie 1000 czy prawie 900 wystawień na Broadwayu i też miał wystawienia w West Endzie i revivals i tak dalej, przez kilka lat sobie pracował. I to jest musical, który dużo uczciwiej podchodzi właśnie do tego tematu, o którym rozmawialiśmy wczoraj, czyli tej historyczności, stawiając w ogóle akcent na małżeństwo Barnuma z jego żoną Charity i pokazując ich bardzo przeciwne wartości i to, jak one w tym małżeństwie pracują i to, jak oni nawzajem się wspierają. Musical, który ma w ogóle własne utwory, całą ścieżkę, która została wydana na CD, podejrzewam, że można ją gdzieś tam w czeluściach internetu wygrzebać. Musical, który też nie ucieka od tej pierwszej niewolniczki, którą zatrudnił w wieku 25 lat Barnum, którą właśnie najpierw pokazywał jako właśnie najstarszą kobietę świata, która miała mieć rzekomo 160 lat, czyli jakby widzimy ten marketing, bardzo wcześnie się narodził, a potem sprzedał ją po śmierci do dokonania publicznej sekcji zwłok. Także widzicie, jakie to są w ogóle ciężkie tematy i nie ucieka w ogóle ten musical od tych tematów właśnie, pokazując jednocześnie to, co się tam dalej dzieje. i jakie są tam kolejne pożary, jakieś kolejne biznesy. Tutaj na przykład te kolejne biznesy w Królu Rozrywki widzimy tylko w pokoju głównych bohaterów, kiedy oni się przytulają i gdzieś tam w tle widać banery, na przykład, że tam Bo Burnham's Lottery, widać, że on gdzieś tam wcześniej, zanim ten cyrk i to całe widowisko próbował robić inne widowiska, więc ten oryginalny musical jest też bardziej taki truthful. Pytanie, bo ja go nie słuchałam, nie widziałam go, też pytanie, jaki on był, ale chyba miał dobre recenzje i był chwalony właśnie i za rolę Glenn Close jako Charity i za rolę Burnhama.
Jestem prawie pewna, że można obejrzeć brytyjskie wystawienie Burnhama, bo ja widziałam fragmenty. To jest zupełnie inny musical, jakby muzycznie, pod względem nastroju, jakby oglądanie go tuż po Królu Rozrywki to jest bardzo drastyczne przeżycie. No jest tutaj też inna jakby epoka musicalowa, tak? On się nie próbuje wpisać w tą taką klasykę musicalową, ale rzeczywiście pod względem opowieści jest moim zdaniem ciekawszy. Bo to też jest trochę tak, że Król Rozrywki z jednej strony jest filmem dla ludzi, którzy bardzo kochają musicale, bo robi właśnie ten hołd do klasyki musicali. Z drugiej strony, pod wieloma względami jest dla ludzi, którzy nie lubią musicali. Bo chociażby właśnie te utwory, które tam są śpiewane, one nie są musicalowe tak naprawdę. To są popowe utwory, które jakby są bardzo dobrze po prostu wpisane w musicale. Podejrzewam, że stąd też sukces tego filmu. To znaczy, tutaj bardzo dużo rozmawiamy o tym, że żeby zarobić na musicalu współcześnie, przynajmniej to bardzo wiele osób robi musicale dla ludzi, którzy nie lubią musicali albo nie oglądali zbyt wielu musicali i to rzeczywiście przynosi sukces. Co czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej, czasem ktoś kręci nosem, czasem nikt nie kręci nosem, czasem jest La La Land i obie kręcimy nosem. Czy byś miał odcinek o La La Landzie?
Oj, to byłby rant.
Bo chyba przyjdzie kiedyś czas. Ja mam tak właśnie, mam takie wrażenie, że będziemy winne wam wyjaśnienie, czemu tutaj jest taki La La Land jako najgorsza rzecz, jaka się przydarzyła musicalowi ever.
Czy to jest pauza? Pauza.
To jest pauza, tak. A słuchajcie, tak kończąc po drodze, wydaje mi się, że Król Rozrywki to jest taki musical, który trzeba zobaczyć. Że paradoksalnie, przy wszystkich zarzutach, czy reżyserskich, czy aktorskich, czy tematycznych, to jest taki musical, który stał się jakimś punktem odniesienia dla bardzo wielu osób. Wydaje mi się, że on jeszcze będzie żył. Dlatego, że ja mam takie głębokie poczucie, że my jeszcze zobaczymy cały jego długi żywot sceniczny i być może on będzie nawet bardziej glorious, jeśli mogę tak użyć tego słowa, niż ten ekranowy, bo tak naprawdę tam jest mnóstwo scen, które ja już widziałam na scenie jako fantastyczne i go się idealnie da przełożyć na scenę, bo wycina się bardzo dużo ckliwych naddatków i masz idealną historię.
Ja w ogóle słyszałam też, że ma być sequel i tam Hugh Jackman oczywiście mówi tak, ja bym chciał zrobić sequel Króla Rozrywki, świetnie mi się to grało, on też mówił, że to jedna z najbardziej wymagających jego ról, obok Logana właśnie. Więc szkoda też, że nie widzimy, jak bardzo wymagająca dla jego ciała była ta rola. Ale jednocześnie mi się wydaje, że właśnie Król Rozrywki to nie do końca podchodzi pod tą kategorię filmów czy musicali, które są robione dla ludzi, którzy nie lubią musicali, tylko tak jakby robione bez chyba żadnej w ogóle świadomości tego, jak ten musicalowy świat wygląda. Po prostu ten gość, ten reżyser, to jest taki... Ja wejdę, ja zrobię to, nie? Jakby ewentualnie, no wiadomo, mamy też utwory tego duetu, Polly Pasek, wciąż mnie to bawi, przepraszam. I nie jest to ten sam przypadek, co Mamma Mia, to znaczy, że wszyscy po prostu podchodzili z jakąś wielką radością, ale być może jest to takie, głupi ma zawsze szczęście, mówiąc brzydko, ale taki właśnie nieświadomy ma szczęście, że mu coś wyszło, że właśnie nie kminił, czy to powinno być ironiczne, czy nieironiczne, do której publiczności trafić, czy nie trafić, czy taką muzykę zrobić, czy siaką muzykę zrobić i jakby... czy tam będą wpływy Sondheima, czy jednak Hammersteina i Rodgersa, jakby mam wrażenie, że nie ma tam ani krzty takiego zapalenia musicalowego. Jest po prostu taka chęć, żeby dostarczyć rozrywkę i że ona była pierwsza wobec jakby musicalu. I to mi się wydaje jakoś takie ciekawe.
To jest oczywiście podejście Patrycji. Ja widzę tam ludzi, którzy siedzą i przeglądają tabelki z cyferkami. Ale ja jestem cyniczna.
Nie, no kapitalizm, tak jest.
Tak. Dobra, słuchajcie, żebyśmy nie zagadały naszego Króla Rozrywki, to co? To polecamy wam seans, wrzucimy wam dużo filmików, które będziecie mogli zobaczyć. Moim zdaniem to jest jeden z tych musicali, w których te filmiki z produkcji są naprawdę interesujące, więc jeśli uda nam się je znaleźć, to też je dołączymy. Na sam koniec chciałam powiedzieć, że ja posiadam oczywiście Blu-raya z Królem Rozrywki, co jest idealnym, moim zdaniem, puentą moich wszystkich uczuć wobec tego filmu, że jakby, no, nie lubię go i nie chcę go oglądać, mam Blu-ray w domu, jakby go nie było na żadnym streamingu, żeby w każdej chwili móc go włożyć i obejrzeć jeszcze raz. I to jest też taki nasz odcinek, który się bardzo mocno łączy z naszym poprzednim odcinkiem, czyli o śpiewaniu w musicalach i z naszym odcinkiem o Zaku Efronie, który też wam bardzo polecamy. I co? I będziemy się chyba żegnać. Czy mamy już pomysł, o czym będzie w następnym odcinku?
Michał Leszczyk właśnie robi odcinek o parasolkach z Cherbourga i pomyślałam, że moglibyśmy zrobić companion piece i nagrać odcinek o panienkach z Rochefort.
Ale jestem zła, że Leszczyk nam
zarąbał nam parasolki.
Zarąbał nam parasolki. Wiecie, ja parasolki Cherbourga oglądałam mając 12 lat, nie znając ani słowa po francusku bez napisów.
I działało? Działało. Nie?
Nie, absolutnie nie działało. Mój ojciec mnie przymusił i powiedział, że mam to obejrzeć, bo to jest taka piękna historia o miłości. Musiałam to obejrzeć potem z napisami i ten, jako starsza osoba. Ale tak, ale bardzo mi się to podoba. Ten będzie o Hiciorze, a następny będzie o musicalu, którego pewnie z was większość nie zna, ale pozna.
Ale jest tam Catherine Deneuve i jest tam Gene Kelly dubbingowany, ale tańczący jak zwykle przepięknie. I to jest w ogóle, jeśli ma to was zachęcić, to jest film, który ja wolę od Parasolek z Cherbourga.
No to słuchajcie, to już po prostu musicie to posłuchać.
Ten sam reżyser.
I z tymi słowami do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa.
Pa, pa.